Lekcja 12. 20 grudnia. Bóg jest wierny. Sobota po południu, 13 grudnia. Tekst pamięciowy. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Księga Jozłego 21:45. Gdy John Kennedy, nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych, zwrócił się w swoim przemówieniu inauguracyjnym w dniu 20 stycznia 1961 roku do Amerykanów, wypowiedział tylko 1366 słów, ale wywarł znaczący wpływ na sposób myślenia swoich rodaków. Wzywając ich, by skupili się bardziej na obowiązkach niż przywilejach, powiedział: czyste sumienie będzie dla nas jedyną pewną nagrodą, historia ostatecznie osądzi nasze czyny. Poprowadźmy więc kraj, który kochamy. Prosimy Boga o błogosławieństwo i pomoc, ale wiemy, że tutaj, na ziemi, Jego dzieło musi być naprawdę naszym dziełem. Gdy Jozue, sędziwy przywódca Izraelitów, czuł, że zbliża się koniec jego życia, postanowił przemówić do przywódców i ludu. Zobacz 23 i 24 rozdział Księgi Jozuego. 23 rozdział Księgi Jozuego dotyczy bardziej przyszłości i tego, jak należy oddawać cześć Bogu, jako jedynemu godnemu najwyższej czci. 24 rozdział Księgi Jozuego to przegląd wiernych dokonań Boga w przeszłości mający motywować do decyzji, kto jako jedyny zasługuje na to, by Go czcić. Oczywiście chodzi tu o Boga Jahwe. W tym tygodniu będziemy studiować pierwszą mowę Jozuego, w której dokonał on przeglądu zwycięstw Izraelitów, a także wskazał drogę do ich przyszłego powodzenia. Niedziela, 14 grudnia. Spełniło się wszystko. Jaki obraz Boga został przedstawiony w Księgach Jozuego 21:43-45? Jak słowa te odnoszą się nie tylko do historycznej ziemi obiecanej, ale także rzeczywistości naszego zbawienia. Zobacz 2 Tm. 2:11-13. Księga Jozuego 21:43-45. Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół, owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Drugi list do Tymoteusza 2:11-13. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy. Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy, jeśli się go zaprzemy, i on się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Te wersety są zwieńczeniem Księgi Jozuego i jej teologicznym podsumowaniem. Uwydatniają zasadniczy temat całej księgi, wierność Jahwe i jego przymierzu, w ramach którego dotrzymuje on swoich obietnic. Ten krótki fragment tekstu biblijnego podsumowuje także całą dotychczasową treść Księgi Jozuego. W Księga Jozuego 21:43 jest mowa o podziale i zasiedleniu ziemi obiecanej, zaś w Księga Jozuego 21:44 autor nawiązuje do zwycięstw odniesionych nad wrogami i do opanowania kraju. To spojrzenie wstecz nas dotępuje przez pryzmat wierności Boga. Izraelici muszą zawsze pamiętać o tym, że nie mogą traktować zwycięstw nad wrogami i objęcia w posiadanie ziemi obiecanej inaczej, jak tylko jako przejaw wierności Boga danemu przez Niego słowu. Bóg oddał Izraelitom całą hebrajskie. Kolte ziemię. Księga Jozuego 21:43, wydał wszystkich hebrajskie. Kol ich nieprzyjaciół. W ich ręce. Księga Jozuego 21:44, całkiem hebrajskie. Kol tak, jak poprzysiągł ich przodkom, a jego obietnice spełniły się wszystkie hebrajskie. Kol. Księga Jozuego 21:45. Powtarzające się hebrajskie słowo kol, sześciokrotnie w trzech wersetach, podkreśla po raz kolejny prawdę, że ziemia obiecana jest darem Jahwe, a Izraelici nie mogą sobie przypisywać zasługi, iż ją otrzymali. Chwała należała do Pana, który obiecał dać tę ziemię i wydać nieprzyjaciół w ich ręce. Powodzenie Izraelitów zostało w całości przypisane Bożej inicjatywie i wiarygodności. To samo dotyczy naszego zbawienia, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, alby się kto nie chlubił. List do Efezjan 2:8-9. Akcentując wierność Boga, Paweł napisał także, prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze, jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. 2 Tymoteusza 2:11-13. Jak wierność Boga dotrzymującego obietnic daje nam pewność, że żadna Jego obietnica na przyszłość nie zawiedzie. Zobacz pierwszy list do Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Drugi list do Koryntian 1:18-20. Jak wiemy jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak, dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Poniedziałek, 15 grudnia. Znak troski. Wspaniałe zakończenie tego fragmentu księgi przedstawia spełniony warunek posłuszeństwa. Zobacz Księga Jozuego 21:43-45. Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół, owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Powodzenia nigdy nie należy traktować jak coś zwyczajnego, gdyż zawsze łączy się ono z posłuszeństwem Słowu Bożemu. Tak więc przydział ziemi, prócz tego, że jest znakiem wierności Boga wobec Izraela, tworzy przestrzeń dla nieograniczonego przyszłego rozwoju opartego na postawie Izraelitów. Czy Izraelici będą w stanie zachować to, co już zostało osiągnięte? Na co zwrócił uwagę Jozue we wstępnej części swojego przemówienia? Przeczytaj Księgę Jozuego 23:1-5. A po wielu latach, gdy Pan dał Izraelowi wytchnienie od wszystkich jego nieprzyjaciół wokoło, a Jozue się postarzał i posunął w latach, zwołał Jozue całego Izraela, jego starszych, naczelników, sędziów i przełożonych i rzekł do nich: postarzałem się i posunąłem się w latach. Wy zaś widzieliście wszystko, co Pan, Bóg wasz, ze względu na was uczynił wszystkim tym narodom, gdyż to Pan, Bóg wasz, walczył za was. Patrzcie. Przydzieliłem wam przez los jako dziedzictwo dla każdego plemienia te narody, które jeszcze pozostały, jak również wszystkie narody, które już wytraciłem, od Jordanu aż po wielkie morze na zachód słońca. A Pan, Bóg wasz, sam wypędzi je przed wami i wydziedziczy je, abyście wy objęli w posiadanie ich ziemię, jak wam Pan, Bóg wasz, przyobiecał. Mowa Jozuego jest przesłaniem postarzałego i posuniętego w latach wodza do tych, którzy mają pełnić dalej misję powierzoną im przez Boga. Jozue przedstawia, jak możliwe było zrealizowanie podboju Kanaanu. Pan walczył za nich. Choć z powodu swojej niewierności i niewiary Izraelici musieli po wyjściu z Egiptu staczać bitwy, to nie ich militarna siła, ale Boża interwencja umożliwiła im objęcie w posiadanie ziemi obiecanej. Bóg dał Izraelitom wytchnienie od wrogów, ale w Kanaanie pozostały jeszcze narody, których nie dało się usunąć. Zwycięstwo nie było dla Izraelitów dokonaną i niezmienną rzeczywistością, ale stałą możliwością wiernego polegania na Bożej pomocy. Jakie podobieństwa występują między tym, jak Izraelici podbijali Kanaan pod wodzą Jozuego, a tym, w jaki sposób chrześcijanie mogą prowadzić zwycięskie duchowe życie. Zobacz Księgę Jozuego 23:10. Jeden mąż spośród was pędzi przed sobą 1000, gdyż to Pan, Bóg wasz, walczy za was, jak wam przyobiecał. List do Kolosan 2:15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Drugi list do Koryntian 10:3-5. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. List do Efezjan 6:11-18. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Zwycięstw Izraelitów nie można przypisywać ich sile i strategii. Podobnie duchowe zwycięstwo nad grzechem i pokusą opiera się na ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, ale lud Boży dzisiaj musi stale polegać na duchowej mocy Ducha Świętego, aby wieść zwycięskie życie. Skoro otrzymaliśmy tak wspaniałe obietnice, dlaczego czasami wydaje się nam, że łatwiej jest grzeszyć niż pokonywać grzech dzięki łasce i mocy Bożej? Wtorek, 16 grudnia. Wyraźne granice. Posługując się takimi samymi słowami, jakie zostały skierowane do niego na początku księgi. Zobacz Księga Jozuego 1:7-8. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Jozue stwierdził, że zadanie leżące przed Izraelitami nie ma jedynie militarnego charakteru. Jest zadaniem duchowym. Wiąże się ściśle z posłuszeństwem woli Boga objawionej w Torze. Jak myślisz, dlaczego Jozue zajął tak zdecydowane stanowisko w kwestii relacji Izraelitów z okolicznymi narodami? Zobacz Księga Jozuego 23:6-8, 12-13. Starajcie się tylko nader usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego i nie odstępować od niego ani w prawo, ani w lewo, abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali ani na nich nie przysięgali, nie służyli im i nie oddawali im pokłonów tylko do Pana, Boga waszego. Lgnijcie tak, jak czyniliście do dnia dzisiejszego. Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was, i będziecie zawierać z nimi małżeństwa, i pomieszacie się wy z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan, Bóg wasz, tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan, Bóg wasz. Niebezpieczeństwo zagrażające Izraelitom nie polegało na wrogości narodów, które pozostały w Kanaanie, ale raczej na zaprzyjaźnieniu się z nimi. Militarna siła tych narodów nie stanowiła żadnego wyzwania dla Izraelitów, ale ich ideologia i wartości czy antywartości mogły się okazać groźniejsze niż siła militarna. Jozue skierował uwagę przywódców na ważny fakt, iż konflikt, w którym uczestniczą, jest przede wszystkim i w głównej mierze konfliktem duchowym. Dlatego Izraelici muszą zachowywać swoją szczególną tożsamość. zakaz przywoływania fałszywych bogów, przysięgania na nich, a także służenia im i oddawania im czci wiązał się ze zjawiskiem bałwochwalstwa. Na starożytnym Bliskim Wschodzie imiona bogów oznaczały ich obecność i moc. Przywoływanie obcych bogów i wymienianie ich w codziennych pozdrowieniach czy transakcjach świadczyło o uznaniu ich autorytetu i mogło skłaniać Izraelitów do poszukiwania u nich pomocy w potrzebie. Porównaj Księga Sędziów 2:1-3, 11-13. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim, i rzekł, wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc, nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was, będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych, i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. Niebezpieczeństwo związane z zawieraniem przez Izraelitów małżeństw z Kananejczykami polegało na utracie duchowej czystości. Intencją zalecenia Jozuego nie było wpajanie rasowej czy etnicznej czystości, ale unikanie bałwochwalstwa, które mogło doprowadzić do duchowego upadku Izraelitów. Przypadek Salomona jest dramatycznym przykładem smutnych duchowych skutków małżeństw z poganami. Zobacz pierwsza Księga Królewska 3:1. Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, biorąc córkę Faraona za żonę i sprowadzając ją do miasta Dawidowego, zanim jeszcze ukończył budowę swojego domu i przybytku dla Pana oraz muru wokół Jeruzalemu. Pierwsza Księga Królewska 11:1-8. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę Faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Ammonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Ammonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. Nowy Testament otwarcie ostrzega chrześcijan przed zawieraniem związków małżeńskich z niewierzącymi. Zobacz, drugi list do Koryntian 6:14. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? W przypadku już istniejących związków małżeńskich Paweł nie doradzał rozwiedzenia się z niewierzącym współmałżonkiem, ale wzywał wierzących do przykładnego chrześcijańskiego życia w nadziei pozyskania współmałżonka dla Pana. Zobacz, pierwszy list do Koryntian 7:12-16. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi, i żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiędzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. 16. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Ostrzeżenie Jozuego przed szkodliwymi małżeńskimi związkami nieuchronnie prowadzi do pytania o powiązanie chrześcijan ze światem. Jak możemy zachować równowagę w naszych relacjach ze społeczeństwem, w którym żyjemy? Środa, 17 grudnia. Gniew Pana. Jak powinniśmy interpretować opis gniewu i karzącej sprawiedliwości Boga w Księdze Jozuego i w innych fragmentach Pisma Świętego? Zobacz Księga Jozuego 23, 15-16. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan, Bóg wasz, tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo, aż was wygubi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan, Bóg wasz, jeżeli naruszycie przymierze z Panem, Bogiem waszym, jakie zawarł z wami, i pójdziecie służyć innym bogom, i będziecie im oddawali pokłony. Rozpali się wtedy gniew Pana na was i wygniecie rychło z tej dobrej ziemi, jaką wam dał. Druga Księga Kronik 36, 16. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali jego słowami i wyszydzali jego proroków, aż gniew Pana na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Izraelici doświadczyli już gniewu Pana podczas wędrówki po pustyni. Zobacz czwarta Księga Mojżeszowa 11, 33. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Czwarta Księga Mojżeszowa 12, 9. I zapłonął gniew Pana przeciwko nim, i odszedł. A także w ziemi obiecanej. Zobacz Księga Jozuego 7, 1. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. Więc dobrze uświadamiali sobie skutki prowokowania Jahwe do gniewu przez rażące łamanie przymierza. To wersety, które są zwieńczeniem surowej retoryki Jozuego. Zobacz Księga Jozuego 23, 15-16. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan, Bóg wasz, tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo, aż was wygubi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan, Bóg wasz, jeżeli naruszycie przymierze z Panem, Bogiem waszym, jakie zawarł z wami, i pójdziecie służyć innym bogom, i będziecie im oddawali pokłony. Rozpali się wtedy gniew Pana na was i wygniecie rychło z tej dobrej ziemi, jaką wam dał. Wstrząsająca wydaje się myśl, że Pan zniszczy Izraelitów, podobnie jak przedtem zniszczył Kananejczyków. Jak pewne jest to, że Boże obietnice błogosławieństw dla Izraelitów zostały wiernie wypełnione, tak pewne było także to, że przekleństwa wynikające z przymierza, zobacz 26 rozdział Księgi Kapłańskiej i 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa wypełnią się, jeśli Izraelici odrzucą przymierze z Bogiem. W świetle wypędzenia i zagłady Kananejczyków wersety teraz jeszcze wykazują, że Jahwe jest ostatecznie sędzią całej ziemi. On ogłasza wojnę przeciwko grzechowi we wszystkich jego przejawach. Izraelici nie byli uświęceni ani nie mieli żadnych szczególnych zasług za to, że uczestniczyli w świętej wojnie, podobnie jak pogańskie narody, które później stały się narzędziem sądu Jahwe przeciwko jego wybranemu ludowi. Do Izraelitów należał wybór, czy swoje przyszłe życie oprą na pełnych chwały wydarzeniach z przeszłości. Na pierwszy rzut oka biblijna nauka o gniewie Bożym wydaje się sprzeczna z twierdzeniem, że Bóg jest miłością. Jednak właśnie w świetle gniewu Bożego biblijna nauka o miłości Bożej nabiera jeszcze głębszego sensu. Po pierwsze, Biblia przedstawia Boga jako miłującego, cierpliwego, wyrozumiałego i przebaczającego. Jednak w kontekście świata dotkniętego przez grzech gniew Boży jest wyrazem postawy świętości i sprawiedliwości przeciwstawiającej się grzechowi i złu. Gniew Pana nigdy nie jest emocjonalnym, mściwym i nieprzewidywalnym impulsem czy przesadzoną reakcją. Nowy Testament uczy, że Chrystus stał się grzechem za nas, a przez Jego śmierć zostaliśmy pojednani z Bogiem. Kto wierzy w Niego, nie będzie musiał zaznać gniewu Boga. Koncepcja gniewu Bożego przedstawia Boga jako sprawiedliwego sędziego wszechświata i obrońcę sprawiedliwości. Zobacz Księga Psalmów 7, 12. Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem karcącym każdego dnia. Księga Psalmów 56. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Sela. Drugi list do Tymoteusza 4:8. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czwartek, 18 grudnia. Przylgnij do Boga. Jedynym sposobem, w jaki Izraelici mogli uniknąć pokusy bałwochwalstwa i gniewu Bożego, nie było ciągłe pamiętanie zakazów związanych z przymierzem, ale umacnianie świadomej i konsekwentnej lojalności wobec Pana. To samo hebrajskie słowo, przetłumaczone jako przylgnąć do Pana. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 4:4. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Zostało użyte także w opisie więzi małżeńskiej czy we wzmiance o lojalności Rut względem Noemi. Należy zauważyć, że według Jozuego taka wierność cechowała Izraelitów jako naród do dnia dzisiejszego. Niestety, nie można będzie tego samego powiedzieć w późniejszych okresach dziejów Izraela, o czym świadczy już Księga Sędziów. Zobacz Księga Sędziów 2:2, 7:11. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Księga Sędziów 3:7-12. Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom. I synowie izraelscy w dalszym ciągu czynili zło w oczach Pana, dał Pan Eglonowi, królowi Moabu, przewagę nad Izraelem za to, że czynili zło w oczach Pana. Księga Sędziów 4:1. A gdy umarł Ehud, synowie izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana. Jozue wezwał Izraelitów, by miłowali Pana, ich Boga. Zobacz Księga Jozuego 23:11. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana, Boga waszego. 5 Księga Mojżeszowa 6:5. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i a całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Jednak miłości nie można narzucić, gdyż użycie przemocy wyklucza miłość. W jakim sensie miłość można nakazać? Aby Izraelici mogli stale cieszyć się błogosławieństwami przymierza, musieli pozostawać wierni Bogu. Jozue z naciskiem podkreśla dosłownie, bądźcie bardzo ostrożni dla dobra własnej duszy. Hebrajski czasownik ahava miłować, użyty w tym wersecie, może się odnosić do szerokiego zakresu ludzkich uczuć, w tym przyjacielskiego przywiązania, seksualnej zażyłości, czułości matczynej, miłości romantycznej oraz lojalności wobec Boga. Jeśli pojmujemy miłość do Boga jako świadome poświęcenie i oddanie dla Niego, możemy ją nakazać bez naruszania jej prawdziwej natury. Porównaj Ewangelia Jana 13:34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Bóg zawsze pragnie, by posłuszeństwo Jego przykazaniom wypływało z naszej osobistej więzi z Nim. Przywiodłem was do siebie, opartej na tym, czego On dokonał dla nas w swoim wielkim miłosierdziu i swojej wielkiej miłości. Przykazanie miłowania Boga wyraża także wzajemną, choć niesymetryczną naturę Bożej miłości. Bóg pragnie nawiązać bliską osobistą więź z każdym, kto odwzajemnia Jego miłość. Tak więc Jego powszechna miłość do wszystkich stanowi podstawę do przejawiania naszej dobrowolnej miłości będącej odwzajemnieniem Jego miłości. Jezus dał swoim uczniom nowe przykazanie. W jakim sensie było ono nowe i jednocześnie stare? Zobacz Ewangelia Jana 13:34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Pierwszy list Jana 3:11. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Trzecia Księga Mojżeszowa 19:18. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Piątek, 19 grudnia. Do dalszego studium. Szatan zwodzi wielu, mającą pozory prawdopodobieństwa, teorią, iż miłość Boga do Jego ludu jest tak wielka, że mu wybaczy popełniony grzech, i twierdzi, że groźby zawarte w Słowie Bożym służą pewnemu celowi w jego moralnych rządach, lecz nigdy nie będą literalnie spełnione. Jednak w całym swoim postępowaniu wobec swoich stworzeń Bóg broni zasad sprawiedliwości przez objawienie prawdziwego charakteru grzechu oraz przez pokazanie, że jego pewnym skutkiem są cierpienie i śmierć. Nigdy nie było i nie będzie bezwarunkowego odpuszczenia grzechu. Takie przebaczenie byłoby dowodem porzucenia zasad sprawiedliwości, które są fundamentem rządów Bożych. Napełniłoby to nieupadły wszechświat przerażeniem. Bóg dokładnie pokazał skutki grzechów, i jeżeli te ostrzeżenia nie byłyby prawdą, to jak moglibyśmy być pewni, że i Jego obietnice się spełnią? Tak zwana łaskawość, która ignoruje sprawiedliwość, nie jest łaskawością, ale słabością. Bóg jest dawcą życia. Od początku wszystkie Jego prawa były dostosowane do życia. Lecz grzech zniszczył porządek ustalony przez Boga i w następstwie doszło do dysharmonii. Tak długo jak istnieje grzech, cierpienie i śmierć są nieuniknione. Jedynie dlatego, że Zbawiciel za nas wziął na siebie przekleństwo grzechu, człowiek może mieć nadzieję uniknięcia jego strasznych skutków na swojej własnej osobie. Pytania do dyskusji. 1. Pomyśl o dowodach Bożej wierności w Twoim życiu. Co wskazałbyś jako najważniejsze? Z drugiej strony, jaka jest Twoja reakcja, gdy Twoje sprawy nie układają się tak, jak miałeś nadzieję i modliłeś się o to, albo gdy Boże obietnice wydają się zawodzić? 2. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie biblijną naukę o gniewie Bożym. W jaki sposób prawda o gniewie Boga jest częścią dobrej nowiny, Ewangelii? 3. Jakie zasady dotyczące związków z niewierzącymi zostały poruszone w tej lekcji? Jak możemy równoważyć zachowywanie wyraźnych granic w kwestii naszych zasad i praktyk z przebywaniem wśród ludzi, by im służyć i troszczyć się o ich dobro? 4. Co przeszkadza ci przylgnąć do Pana całym sercem,